Chciałbym rozpocząć od takiego stwierdzenia. Jesteśmy stworzeni do bycia, do funkcjonowania w rodzinie. Jesteśmy stworzeni do tego, aby życie spędzać razem, aby iść razem przez to życie. I wielokrotnie Słowo Boże nam o tym przypomina. Te fragmenty Bożego Słowa, które mówią o tym razem, wzajemnie, nawzajem, jeden drugiemu, powtarzane są w Nowym Testamencie, wiecie ile razy? 58 razy. Jak sobie weźmiemy, jak mały, jak stosunkowo mała objętość jest Nowego Testamentu, jak często Bóg nam powtarza, że jesteśmy dla siebie stworzeni. I taki jeden fragment, o którym chciałbym rozpocząć moje słowo, pochodzi z listu do Rzymian, z 12 rozdziału, 5 wersetu. I mamy go tutaj wyświetlonego na ekranie. A mówię tak. Podobnie my w swej wielości stanowimy w Chrystusie jedno ciało. Jedno ciało, jesteśmy kimś jednym, natomiast każdy z osobna jesteśmy dla siebie członkami. I chciałbym, by to słowo do nas dotarło. Ludzie, którzy siedzą koło ciebie, są z tobą połączeni. Nie jesteśmy tutaj jakimiś indywidualnymi jednostkami, ale jesteśmy ze sobą połączeni. Ty z nim, a oni z tobą. Jedno ciało i połączeni ze sobą razem więzią, którą zbudował Jezus Chrystus. Ale mamy problem. Dlatego, że o wiele łatwiej w jakiś sposób jest doprowadzić do zerwania tych więzi, do zerwania połączenia. Tak jakoś jest w naszym życiu, że łatwo jest zrywać to, co się już zbudowało. Zrywać nasze relacje z dziećmi, z rodzicami, z braćmi, siostrami. Jak już coś się zbudowało, łatwo jest utracić te relacje. I chciałbym dzisiaj zastanowić się nad tym, co niszczy te relacje, a co je buduje. Dlatego tytuł tego mojego dzisiejszego przesłania jest takie, jak żyć razem. Czyli co buduje, co niszczy, a co buduje relacje między nami, po to, abyśmy mogli w tych relacjach wzrastać. Chciałbym zastanowić się, w jaki sposób odbudowywać te relacje, które już zostały niestety zniszczone, albo w jaki sposób zapobiegać przed ich zerwaniem. W naszym kościele, w naszej wspólnocie funkcjonujemy w grupach domowych i ostatnio robiliśmy takie podsumowanie i musimy powiedzieć, że około 70% z nas jest w grupach. I będąc w grupach domowych, możemy tego najbardziej doświadczać. Będąc w grupach, doznajemy różnic. Możemy doświadczać tych różnic i chcę powiedzieć, że to jest dobre. Dlatego, że jesteśmy różni. Muszę powiedzieć, że tylko na cmentarzu jest grupa, w której wszyscy ze sobą się zgadzają. Tak więc, jeżeli w waszej grupie wszyscy się zgadzają ze sobą, to uwaga, to jest niebezpieczny symptom, że albo nie jesteście szczerzy ze sobą, albo no nie wiem co. I tak już jest. Bóg lubi różnorodność. Okay? On nas mógł stworzyć wszystkich o tym samym charakterze, mógł nas wszystkich stworzyć w podobny sposób, ale tak nie zrobił. I dlatego jednym z naszych celów tutaj bycia na ziemi, w kościele i w grupach domowych jest to, abyśmy uczyli się ze sobą nawiązywania relacji. Niestety w naszym szkolnictwie nikt nas tego nie nauczył. Nawet w naszych rodzinach jest ciężko nauczyć się, w jaki sposób budować relacje, dlatego że nasi rodzice także nie nauczyli się tego nigdzie, znaczy nikt ich tego nie nauczył. Nikt nie wziął nas i powiedział, uważaj, to a to jest bardzo ważne w budowaniu relacji, a to doprowadzi do niszczenia tych relacji. Dlatego to, co chcę dzisiaj powiedzieć, jest bardzo ważne i może zaoszczędzić nam wiele niepotrzebnych, stresowych sytuacji, które mogą prowadzić do rozbijania naszych relacji, nie tylko w grupach, ale również i w małżeństwach, w rodzinach. To, o czym będę mówił, ma także zastosowanie szeroko w naszym środowisku, w miejscach pracy. I także to chciałbym, o tym chciałbym mówić. O umiejętnościach budowania relacji. Więc pierwsza rzecz, pierwszy element, pierwszy wróg, który drąży i dąży do tego, aby niszczyć relacje między nami, nazywa się samolubstwo. Egoizm. To jest pierwsza postawa, która niszczy relacje, która doprowadza do rozwodów, która tworzy konflikty. To jest pierwsza postawa, która niszczy wszystko to, co my próbujemy budować razem. I o tym mówi nam również Boże Słowo. W liście do Jakuba pisze tak. Skąd się biorą wojny i kłótnie między wami? Nie skądinąd, tylko z waszych żądz, które walczą w członkach waszych, w naszym ciele. Wszystko zło zaczyna się od naszego skoncentrowania na nas samych, na samych siebie. Problem z samolubstwem jest o tyle niebezpieczny, że zaczyna się on w bardzo subtelny sposób. Na początku, kiedy budujemy nasze relacje, kiedy zaczynamy tworzyć jakąś więź między nami, wszyscy bardzo się staramy. Na pewno zgodzicie się ze mną, że o wiele więcej wysiłku wkładamy w budowanie naszej relacji, aniżeli w utrzymywanie ich. I to ma miejsce na przykład wtedy, kiedy para zaczyna spotykać się ze sobą. O, jak wszystko jest świetne. Jak jeden drugiemu usługuje, ustępuje, nadskakuje, próbuje pokazać, próbuje dać siebie jak najwięcej wszystko. Podobnie jest w grupie domowej. Wtedy, kiedy spotykamy się ze sobą, kiedy nie znamy się jeszcze dobrze, jak jeden ku drugiemu jest bardzo uprzejmy i tak dalej. Elegancja Francja. Problem pojawia się wtedy, kiedy zaczynamy ze sobą dłużej przebywać. Wtedy, kiedy już znamy się trochę lepiej, wtedy wychodzą z naszych butów różne słomki i sianko. I wtedy dopiero pokazujemy, kim naprawdę jesteśmy. A jesteśmy właśnie tacy, że każdy z nas dba przede wszystkim o swoje własne interesy. O to, żeby nam zabezpieczyć, żeby nam było dobrze, żebyśmy my siebie ochronili. Jest taki przykład, który przytoczę wam, nie wiedziałem, czy go przytoczyć, czy nie, ale fajny właśnie przykład z relacji małżeńskiej, kiedy mąż mówi, no, w pierwszym roku małżeństwie to moja żona, kiedy przychodziłem z pracy, to moja żona witała mnie w drzwiach, pies szczekał, a teraz to, aha, jeszcze mówi, żona przynosiła mi pantofle, piesek szczekał, a teraz to piesek przynosi mi pantofle i w ogóle. Dlaczego tak jest? Dlaczego mamy w sobie właśnie to egoistyczne nastawienie, które burzy później relacje, które staramy się zbudować? Dlaczego tego nie możemy zrobić? Dlaczego tak trudno jest być nam niesamolubnym? Jednym powodów jest to, że jest to nasze naturalne postępowanie. Taka jest nasza natura. Tak już się urodziliśmy od samego początku. Od samego początku skoncentrowani jesteśmy na sobie. Ja, jak ja wyglądam, jak ja jestem zabezpieczony, w jaki sposób ja się czuję. Ludzie pytają się, dlaczego jest tyle zła na świecie. Ja nie mam problemów z odpowiedzią na to pytanie, dlatego że odpowiedź jest prosta. Dlatego, że każdy z nas jest egoistyczny, każdy z nas jest samolubny. Ja będę robił to, co mi się podoba, co służy moim interesom. A taka postawa rani drugiego człowieka, rani innych ludzi i burzy to, co jest wokół mnie. Ważniejszym pytaniem jest zadanie sobie pytanie, dlaczego w ogóle istnieje dobro na świecie, skoro każdy z nas jest tak bardzo skoncentrowany na sobie samym. I na to pytanie jest też tylko jedna odpowiedź. Dlatego, że jest Bóg. Istnieje Bóg, który jest źródłem dobra. Dlatego, że my z natury jesteśmy egoistyczni. A Bóg pokazuje nam, w jaki sposób możemy być inni. Bóg inspiruje nas do tego, byśmy stawali się innymi ludźmi. Tak jak powiedziałem, drugim elementem jest nasza kultura, w której żyjemy. Nasza kultura podsyca w nas nasze bycie egoistami. Nasze bycie skupieniem się na siebie. Jak tylko spojrzymy na reklamy wokół nas, które mówią, spełniaj swoje pragnienia, spełniaj swoje marzenia, podążaj za tym, do czego mówi ci, powiada ci twoje serce. Rób to, co ci się podoba. Żyj dla siebie. To, czym my jesteśmy otoczeni, to wszystko wpływa, że to jeszcze bardziej podsyca w nas bycie samolubnym. I kochani, antidotum na bycie samolubnym jest druga postawa, jest postawa bezinteresowności. To jest to coś, co może zmienić i na czym chciałbym skupić się dzisiaj na tym słowie, abyśmy pomyśleli o tym, kiedy będziemy myśleli o relacjach, jakie mamy w naszych rodzinach i w naszych grupach. Czym jest bezinteresowność? Otóż bezinteresowność to jest trochę mniej mnie samego, a trochę więcej siebie. To jest postawa, w której ja mówię, nie jestem centrum wszechświata. Myślę także o innych ludzi. I Boże Słowo w wspaniały sposób wspiera taką postawę. W liście do Filipian, w drugim rozdziale, w czwartym wersecie jest słowo, które mówi, niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale i także i drugich. Kiedy egoizm niszczy, bezinteresowność i nieegoistyczna postawa buduje i do tego zachęca nas Boże Słowo. Tak więc, kiedy działamy w bezinteresowny sposób, nie tylko zmieniamy otoczenie, nie tylko wpływamy na budowanie relacji, ale także wpływamy na przemianę drugiego człowieka, który żyje wokół nas. Kiedy zaczynamy dawać ludziom nie to, na co zasługują, ale to, czego potrzebują, wtedy nawet ci najbardziej egoistyczni ludzie zaczynają się zmieniać. Kiedy trwamy systematycznie w takiej bezinteresownej postawie, zaczyna coś się dziać wokół nas. I dlatego Bóg wybrał dwa miejsca, w których powinniśmy uczyć się, praktykować i ćwiczyć postawę bezinteresowności. Tym pierwszym miejscem jest rodzina, a tym drugim miejscem, moi drodzy, jest grupa domowa, jest Kościół. Dlatego, że to są dwa środowiska, w których jesteś bliżej innych ludzi, lepiej ich poznajesz. Łatwo jest być bezinteresownym w takim tłumie, jakim my tutaj dzisiaj jesteśmy w Kościele. Łatwo jest być nieegoistycznym, dlatego że to nic nas nie kosztuje. Nikt od nas niczego nie wymaga. Ale kiedy jesteś w relacji z innymi ludźmi, wtedy, kiedy zachodzą potrzeby dawania i brania, kiedy jesteśmy skonfrontowani z uczeniem się przebywania z osobami czy współpracy z innymi osobami, które są odmienne od nas, mają inny charakter, mają inne osobowości, doświadczenie, wykształcenie. W takim środowisku najlepiej jest uczyć się postawy bezinteresowności. I ponieważ tak duży procent w nas uczestniczy oprócz niedzielnych nabożeństw, także i wśród tygodniowych spotkań. Kilka przykładów chciałem podać w jaki sposób, jakie są przykłady postaw bezinteresownych w naszej grupie, w grupach domowych, w których uczestniczymy. Pierwszym przykładem bycia bezinteresownym, nieegoistycznym, to jest po prostu przychodzenie na grupę. Dlatego, że nie zawsze mi się chce przyjść na grupę. Wiem, że potrzebuję tego spotkania, wiem, że inni je potrzebują, ale nie zawsze, kiedy przyjdę do domu z pracy, nie zawsze jest ta ochota, aby od razu iść na grupę, aby przyjść do obcego domu, siadać na czyimś tapczanie. Wolałbym położyć się na własnym i nic nie robić. Ale właśnie ta postawa bezinteresowności, ta postawa nieegoistyczna występuje wtedy, kiedy zbieram się w sobie, przychodzę z pracy albo jadę prosto z pracy na grupę po to, aby być z innymi, bo wiem, że siebie nawzajem potrzebujemy. Następne przykłady bycia bezinteresownym to jest akceptowanie nowych osób w grupie. Nie pozwalanie, aby nasza grupa stała się zamkniętą kliką. Inny przykład postawy nieegoistycznej to jest słuchanie innych ludzi w grupie. Słuchajcie, słuchanie w ogóle to jest jeden z najważniejszych darów, jakie możemy dać drugiemu człowiekowi. Dlatego, że kiedy słuchasz, to poświęcasz swój czas. A twój czas to jest twoje życie. Więc kiedy słuchasz, tak naprawdę to dajesz swoje życie. To jest ważniejsze od pieniędzy. Dlatego, że kiedy postarasz się pieniędzy, zawsze możesz trochę więcej zarobić. A czasu mamy tylko określoną ilość. Dlatego tak bardzo ważne jest poświęcanie uwagi drugiemu człowiekowi, którego mamy wokół siebie. Czy to w grupie, czy w miejscu pracy, czy w rodzinie. Abyśmy byli tego świadomi. Że wtedy, kiedy poświęcasz swoją uwagę, kiedy wsłuchujesz się, dajesz część swojego życia. Nie myślisz już o tym, słuchając drugiego człowieka, co będę robił później, jakie mam plany później, co muszę jeszcze załatwić, ale skupiasz swoją uwagę na tym, co ta osoba stara ci się przekazać. I czasami słuchanie wystarczy. Czasami słuchanie jest tym, czego najbardziej potrzebuje drugi człowiek. Kolejny przykład bezinteresowności to wtedy, kiedy zachęcasz innych ludzi wokół siebie do wyrażania swojego zdania, swojej opinii. Kiedy pytasz się, co inni myślą, kiedy starasz się nie zdominować rozmowy, ale zachęcać, aby druga osoba mogła wylać przed tobą swoje serce. Przykłady bezinteresowności to wtedy, kiedy oferujemy ludziom na grupie swoją pomoc, swoją dostępność. Przykłady bezinteresowności to wtedy, kiedy otwieram swój dom na grupę, kiedy staję się gospodarzem grupy domowej, kiedy nie chowam najlepszych kawałków, aby dać na swojej grupie, ale otwieram lodówkę szeroko i kładę wszystko na stół. To są przykłady bezinteresowności, o których chciałbym, byśmy myśleli. List do Galacjan w 6 rozdziale, w 7 wersecie mówi tak. Każdy zbierze to, co zasiał. Jeśli zasieje, by zaspokoić swoje złe pragnienia, takie nasienie z pewnością przyniesie plon duchowego upadku i śmierci. Gdy zaś sieje dobre ziarno ducha, zbierze plon życia wiecznego, które daje Duch Święty. To jest bardzo ważna zasada, która istnieje we wszechświecie. Zasada duchowego siania i zbierania. I w tym kontekście, w którym ja mówię, w którym staramy się uświadomić te czynniki, które niszczą nasze relacje i te, które budują, to są te elementy, które my zasiewamy w swoim życiu. W tym fragmencie Bóg zachęca nas, abyśmy reagowali nie w sposób, w którym jesteśmy naturalnie nakręceni, ale abyśmy reagowali w sposób, którym Bóg nam podpowiada. Abyśmy siali pod wpływem Bożych impulsów, a nie impulsów, które nam podpowiada nasza ludzka natura. Kiedy jesteś zdenerwowany, sprowokowany przez czyjąś postawę, która jest dla ciebie pewnym wyzwaniem, Boże Słowo mówi, siej inaczej niż ci mówi twoja natura. Siej w taki sposób, w jakim Bóg chciał, byś siał. Siej tak, jak reaguj tak, w jaki sposób Jezus by zareagował. W ten sposób Bóg stara się zmieniać nasz sposób reagowania. Kiedy zdobędziesz się na taką reakcję, nie będziesz samolubny, ale właśnie będziesz bezinteresowny. Dlatego właśnie Bóg nas do tego zachęca. Jest to zastanawiające, dlaczego tak się dzieje. Że my rodzimy się na świecie jako istoty samolubne, egoistyczne, a Bóg chce, abyśmy byli bezinteresowni i nieegoistyczni. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego Bóg chce, abyśmy dążyli do tego? Kochani, dlatego, że Bóg chce, abyśmy się stawali tacy jak On. Bóg chce, abyśmy byli nieegoistyczni, bo On jest Bogiem miłości. On wszystko, co mamy, wszystko, co posiadamy, wszystko, o czym się posługujemy, On wszystko nam to dał. Nawet jeśli nam się zdaje, że to kupiliśmy i że na to zarobiliśmy. Mamy to wszystko od Niego. I Bóg prawdziwie pokazuje nam postawę bezinteresowności i postawę prawdziwego niesamolubstwa. I chce, abyśmy tak się nauczyli. Kochani, i to jest największa lekcja. Chciałbym, abyście zapamiętali z tego dzisiejszego słowa, które do was mówię, jedno najważniejsze przesłanie, że najważniejszą lekcją w naszym życiu jest ta lekcja, abyśmy nauczyli się być nieegoistyczni. To jest najważniejsza lekcja w naszym życiu. Ona nazywa się miłością. Bóg chce, abyśmy najpierw kochali Go z całego serca, a potem kochali drugiego człowieka. To jest to, czego Bóg chce, abyśmy się nauczyli. Tego nie nauczymy się w żadnej szkole, tak jak powiedziałem. Po to tu jesteśmy w Kościele i po to otwieramy się na Boga, aby Bóg nas mógł od wewnątrz przemieniać. Czy to będzie proste? Oczywiście, że nie. Czy to będzie szybkie? Jasne, że nie. Ta lekcja zajmie nam całe życie. Nie jesteśmy w stanie tej lekcji nauczyć się w ciągu 2 czy 3 miesięcy. W liście do Galacjan, w 5:20 pisze: radzę wam, słuchajcie Ducha Świętego, a wtedy nie będziecie ulegać temu, co wam dyktuje wasza zła natura. Każdy z nas postępuje impulsywnie. Każdy z nas nastawiony jest na zaspokajanie swojego własnego interesu i bycia samolubnym. Jedynym narzędziem na złamanie tego zaklętego kręgu jest poleganie na Duchu Świętym. Słuchajcie Ducha Świętego, którego Bóg nam dał. Oczywiście możemy być nieegoistyczni od czasu do czasu. Możemy za pomocą naszej własnej silnej woli zrobić coś dla innych ludzi. I wówczas, co się dzieje, wówczas wzrasta w nas poczucie dumy, wzrasta w nas poczucie samozadowolenia i mówimy sobie: proszę bardzo o to, do czego jestem zdolny. Ale Bogu nie chodzi o to, abyśmy od czasu do czasu spinali się w sobie i za pomocą naszej woli byli nieegoistyczni. On chce, aby bycie nieegoistycznym było naszym stylem życia. Aby to była nasza postawa, która będzie wynikała z naszego życia w Bogu. Dlatego tak bardzo ważne jest to, abyśmy polegali na Duchu Świętym. Dlatego, że tylko życie w Duchu Świętym da nam tą możliwość, aby sytuacje życiowe, które mamy wokół siebie, abyśmy mogli je przechodzić pod wpływem Jego impulsu. Druga rzecz, która niszczy relacje między nami w rodzinach i w naszych grupach, to jest pycha. To jest drugi potężny wróg, który wkracza do naszego życia i który po cichu nas niszczy. W jaki sposób objawia się pycha? Na przykład poprzez krytyczne nastawienie jeden do drugiego, poprzez osądzanie innych, poprzez bycie drobiazgowym i w tej drobiazgowości wykłócania się o wszystko, poprzez nieustanne porównywanie się z innymi. Jeżeli porównujesz się z innymi, porównujesz się tym, co posiadasz, porównujesz się swoim statusem, co kto ile zarabia, jaką ma sukienkę, jaki ma samochód, jaki ma dyplom, jaką ma pozycję społeczną, to ten symptom pokazuje, że masz problem z pychą. Jeśli jesteś uparty, jeśli trudno jest ci się przyznać do błędu, trudno jest ci wypowiedzieć przepraszam. I to nie takie przepraszam w sensie, jeżeli to, co powiedziałem, uraziło cię, to przepraszam. W taki sposób przepraszają politycy. My, prawdziwe przeproszenie polega na tym powiedzenie przepraszam. Myliłem się, byłem w błędzie, wybacz mi. To jest powiedzenie przepraszam. Problem z pychą jest wtedy, kiedy utrzymujemy płytkie relacje, kiedy trzymamy na dystans ludzi do siebie, kiedy wszystko kwitujemy jakimiś żartami po to tylko, aby nie pokazać naszego prawdziwego oblicza. Zastanówmy się nad tym. czy gdzieś w naszych okolicach, w których się znajdujemy, nie ma tego typu symptomów. W jaki sposób pycha się objawia w grupie domowej? Bo chciałbym wszystko nawiązywać do tego, w czym my wszyscy razem żyjemy. A to na przykład w taki sposób, że kiedy opowiadamy sobie jakieś historie na grupie domowej, to moja historia jest tą ostatnią i najlepszą. A teraz posłuchajcie tego i jedziemy z koksem. Wtedy, kiedy nie przyznajesz się, że miałeś trudny czas. Kiedy inni mówią o tym, że zmagają się z jakimiś problemami, ale ty się nie zmagasz. Ty nie dzielisz się z tym, że jest ci ciężko w jakimś obszarze. Kiedy służysz innym radą, ale sam o radę nie poprosisz. To jest problem pychy. Wiecie, problem pychy jest taki, że inni zdają się tę pychę widzieć, a my sami jej nie dostrzegamy. Że inni rozpoznają tą pychę w nas, ale oczywiście my jej nie widzimy. Jest taki fajny fragment z Księgi Przysłów Salomona, który mówi, przed porażką wyniosłość, a duch pyszny poprzedza upadek. Pycha powstrzymuje nas przed uznaniem własnego błędu, przed przeproszeniem drugiego człowieka, a to ma niszczący wpływ na nasze relacje. I na koniec, kochani, jakie jest antidotum na pychę? Tym antidotum na pychę jest pokora. I chciałbym, byśmy przyjrzeli się pokorze. W pierwszym liście Piotra, w 5:8, Piotr podaje nam takich 5 elementów, 5 wskazówek, na podstawie których powinny być budowane relacje. W kościele, w rodzinie, w naszych małżeństwach. On mówi tak. Na koniec zaś bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, pełni braterskiej miłości, miłosierni i pokorni. Te 5 elementów, one stanowią idealny fundament do funkcjonowania naszych grup, idealny fundament do funkcjonowania naszych małżeństw i rodzin. Chcemy je widzieć, ale tak naprawdę jak się przyjrzymy tym elementom, to zauważymy, że fundamentem tych wszystkich elementów jest pokora. Zwłaszcza, zobaczcie, na pierwszy element. Bądźcie wszyscy jednomyślni. Innymi słowy, żyjcie w harmonii ze sobą. Znowu nawiążę do tego, że Bóg nie stworzył nas wszystkich takimi samymi, ale stworzył nas różnych. A jednocześnie zachęca nas do tego, abyśmy byli niezależnie od naszych charakterów, relacji i pochodzenia, abyśmy byli jednomyślni. Czyli musi być coś, co będzie powodowało tą różnorodność i inność, którą mamy w sobie. Musi być coś, co dzięki czemu będziemy mogli osiągnąć tą jedność, do której wzywa nas Boże Słowo. Bóg chce harmonii, jednomyślności, podobnie jak jest w orkiestrze. W orkiestrze mamy tyle różnych elementów, tyle różnych instrumentów, a jednak brzmi ona jak jeden wielki głos, jak jedna wielka symfonia. Ale wystarczy, aby jeden szalony muzyk stanął na krześle i zaczął po prostu jechać solo i bez względu na to, do czego go powołuje dyrygent, pokazuje, jakiego on ma rodzaju zdolności, to od razu burzy całą harmonię orkiestry. I podobnie jest z nami. W naszych grupach domowych, wtedy, kiedy ktoś z nas stara się pokazywać na siebie, stara się, abyśmy zauważyli tylko jego umiejętności, zdolności, jego osobą, to także niszczy harmonię, niszczy radość grupy, bogactwo i głębie, do której Bóg nas powołał. Chciałbym was na koniec, kochani, zachęcić do zrobienia jednej szczególnej rzeczy w naszych grupach domowych. Bardzo nietypowej, ale postanowiłem, że zaryzykuję i zachęcę was. Być może mnie nie będziecie lubić, ale po czasie to na pewno minie, więc jedziemy z tym. Chciałbym was zachęcić do czegoś, co będzie właśnie promowało jednomyślność, harmonię i pokorę w naszych grupach. Zwłaszcza teraz, kiedy zbliżamy się do okresu wakacji, kiedy być może grupy nie będą spotykały się regularnie, chciałbym, byśmy przy następnym spotkaniu w naszych grupach domowych wybrali sobie jedną osobę, która będzie naszym duchowym partnerem. Chciałbym, byśmy mieli jedną osobę, przed którą będziesz mógł się troszkę bardziej otworzyć niż przed całą grupą, w której jesteś, w której będziesz mógł zwierzyć się właśnie z tych różnych problemów, które przechodzisz. Niech to będzie partner, facet z facetem, kobieta z kobietą. Niech to będzie osoba, jeżeli dobrze nie znasz Biblii, osoba, która lepiej zna Biblię. Po to, abyśmy się mogli czegoś od siebie nauczyć, abyśmy mogli się wspierać jeden drugiego, modlić się o siebie nawzajem, zadzwonić od czasu do czasu, jak się czujesz, jak ci leci w twoim życiu. Problem z duchowym partnerem jest taki, że każdy z nas potrzebuje go, ale każdy z nas wewnętrznie mówi, że za wyjątkiem nie, ja tego tak naprawdę nie potrzebuję. Każdy z nas się zgadza, że jest to bardzo potrzebna rzecz, ale każdy z nas jest ostrożny z wchodzeniem w tak głęboką relację. Ale chciałbym to przełamać. Chciałbym zachęcić nas, byśmy zmienili nasz sposób myślenia, bo wierzę, że jest to kolejny milowy krok, który pozwoli iść nam naprzód właśnie w byciu nawzajem, jeden drugiemu, wspólnie razem, w przełamywaniu właśnie tych barier, które są między nami. W jaki sposób ty i ja możemy wzrastać w pokorze? W jaki sposób ta pokora może mieć jeszcze większą obecność w naszym życiu? Jest tylko jeden sposób na to, aby ona mogła mieć miejsce. Jest takie przysłowie, z kim przestajesz, takim się stajesz. Jeżeli przestajesz bardziej z ludźmi, którzy ciągle krytykują, zaczniesz krytykować. Jeżeli będziesz tymi, którzy są ogólnie zadowoleni, będziesz zadowolony. I tutaj ta zasada ma także zastosowanie. Otóż, aby wzrastać w pokorze, trzeba być w obecności tych, którzy są pokorni. Czyli którymś ktoś z nas? Nie. Trzeba być w obecności, w relacji z tym, który jest najbardziej pokorny ze wszystkich, z Jezusem Chrystusem. Musimy być w relacji z Nim, aby nabywać pokory, aby ta pokora budowała się w nas, rosła, trwale była obecna w naszym życiu. I jeszcze przedostatni fragment Bożego Słowa, którym chciałbym się podzielić z listu do Efezjan, który mówi tak. Trzeba odnawiać się duchem w waszym myśleniu i przyoblec człowieka nowego, stworzonego według Boga w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. Ale w jaki sposób to uczynić? W jaki sposób przyblec nowego człowieka? W jaki sposób stać się inną osobą? W jaki sposób zacząć inaczej myśleć? Musimy przebywać z Jezusem. Musimy przebywać z Nim w naszej intymnej relacji. Wtedy, kiedy On mówi do nas w ciszy naszego wnętrza, kiedy mówi do nas przez słowa Biblii, słowa objawione, kiedy my wyrażamy przed Nim nasze prawdziwe ja, naszą miłość w modlitwie, musimy spędzać z Nim czas. I tego nie możemy zaniedbać. Jeżeli nasza relacja z Jezusem będzie właściwie prowadzona, to inne relacje w naszym życiu również będą wpadały na swoje właściwe miejsce. I ostatni fragment z listu do Filipian, pokazujący przykład Jezusa. Niech postawa Jezusa Chrystusa będzie dla was wzorem. On, chociaż od zawsze był Bogiem, nie pragnął za wszelką cenę zachować swoich boskich przywilejów. Jezus. Żaden z ludzi nie zrobił nic bardziej pokornego niż On. Bóg, który zgodził się zrezygnować ze swojej boskości. To po prostu jest niemożliwe do ogarnięcia naszym ludzkim umysłem. Zgodził się zrezygnować z bycia Bogiem, ze swojej boskości po to, aby przyjść na ziemię i przyjąć postać ludzką, stać się prawdziwym człowiekiem z krwi i ciała. Po to, aby dać się zabić, umrzeć za nas, zmartwychwstać za nas, po to, byśmy my mogli przybrać Jego naturę i mogli stać się taki jak On. Jeśli będziemy spędzać z Nim czas, staniemy się takimi jak On, pokornymi ludźmi, a pokora sprzyja budowaniu relacji. Jeżeli będziemy z Nim, to będziemy mieć największy ten element, który będzie budował relacje między nami w naszych grupach i w naszych rodzinach. I kochani, na koniec chciałbym, byśmy pochylili nasze głowy, byśmy spędzili chwilę czasu na takim malutkim rachunku sumienia. Na takim zreflektowaniu się przed sobą i przed Bogiem. Bóg Cię zna lepiej niż Ty sam. Chciałbym, byśmy na chwilę w ciszy, w modlitwie zastanowili się i odpowiedzieli sobie na pytanie, czy jest ktoś, wokół którego powinienem być bardziej niesamolubny, bardziej bezinteresowny. Czy jest ktoś w moim otoczeniu, wokół którego powinienem być mniej krytyczny, mniej osądzający? Czy opierałeś się, aby kogoś przeprosić? Kogoś z Twojej rodziny, z Twojego kręgu znajomych? Czy masz problemy, aby wypowiedzieć słowo przepraszam wobec jakichś osób? Komu powinienem wyznać przepraszam, nie miałem racji, przebacz mi? To są te dwie rzeczy, które niszczą relacje. Relacje między nami, ale także relacje z Jezusem. Jeżeli oczyścimy i wyprostujemy tą relację z Jezusem, najważniejszą relację, jaką mamy w tym życiu, wtedy inne relacje będą na swoim miejscu. Módlmy się w ciszy jeden o drugiego. Módlmy się. Panie, Ty wiesz, Ty znasz i Ty widzisz, że jesteśmy tu po to, aby być razem. Jesteśmy tu po to, aby nie tylko spędzić chwilę czasu w niedzielę, ale po to, aby nasze życie powiązało się ze sobą nawzajem. Panie, ja modlę się, abyśmy żyjąc ze sobą nawzajem i obok siebie, abyśmy wiedzieli o naszych ułomnościach, wiedzieli o tym, z jakimi borykamy się problemami, co niszczy nasze relacje, nasz egoizm i nasza pycha. I Panie, ja modlę się, aby Twój Duch Święty pracował w nas, aby Duch Święty przypominał nam, podpowiadał nam i dawał nam siłę do tego, abyśmy reagowali nie z impulsu ludzkiego, ale abyśmy reagowali zwłaszcza w trudnych sytuacjach z impulsu Bożego Ducha. I Duchu Święty, ja proszę Cię, abyś nas przyprowadzał do Jezusa i abyś nam pozwalał, pomagał, błogosławił relacje z Jezusem Chrystusem, by Jego przykład przemieniał nasze życie i przez ten Jego przykład Jego życia, aby nasze życie się przemieniało. Jezu, Ty widzisz nasze relacje, w których jesteśmy, te dobre i te okropne, które nam nie wychodzą. Wiesz, jak bardzo jesteśmy samolubni i widzisz, jak bardzo pycha nas niszczy. Panie, uznajemy, że potrzebujemy Twojej pomocy. Potrzebujemy Twojej pomocy w naszym życiu i w relacjach, w których się znajdujemy. I prosimy Cię, Jezu, abyś wszedł do naszego życia. Prosimy Cię, Jezu, abyś był obecny w naszym życiu i byś Duchu Święty nie pozwolił, aby zagonienie i brak czasu wyparło Ciebie z tego miejsca, w którym powinieneś się znajdować. Uznajemy Ciebie, Panie. Chcemy, abyś żył w nas i przez nas. I abyś przejawiał Twoją miłość przez nas, w naszych grupach. Chcemy nowego początku, Panie. I modlimy się o to w Twoim imieniu. Amen. Kochani, dziękuję Wam bardzo za cierpliwość, za to, żeście mnie znieśli w miłości i błogosławię Was. Błogosławię Was na czas spotkań. Oddajmy Bogu chwałę. Bóg jest wielki. Amen.